Chwała Bogu, kochani. Ja nie tylko lubię śpiewać, ale Pan napełnia moje serce śpiewem, także wiecie, życie moje więcej przebiega ze śpiewem i częściowo też i nauczam Boże Słowo i dzielę się Słowem Bożym i pragnąłbym dzisiaj między nami, ku naszemu wspólnemu zbudowaniu dla Bożej chwały, podzielić się Bożym Słowem. Ja wiem, że wiele was nie nauczę. My, których Pan napełnił Duchem Świętym, Duch Święty nas w wielu, wielu przypadkach poucza, a szczególnie, kiedy czytamy Boże Słowo, On mówi do naszego serca poprzez swoje słowo, a kiedy zgromadzamy się, zawsze oczekujemy, że Pan coś powie do nas szczególnego. Nie wiem, czy to będzie szczególne, ale tym, co położył Pan na moje serce, ja się podzielę. Jest to Słowo Boże, które moje serce pobudza, bo i napełnia moje serce. Czytając Boże Słowo, ja zauważam, że Pan Bóg zawsze pocieszał swój naród. Pocieszał swój naród, napominał swój naród. Dlatego taki temat, czy może taki kierunek usługi wybrałem: pocieszajcie, utwierdzajcie, napominajcie, zwiastujcie, pobudzajcie, przypominajcie. Słowo Boże nam o tym dużo mówi. I miejscem, które tak poruszyło mnie, aby się tym dzielić, jest zapisane w Dziejach Świętych Apostołów, rozdział 14 i 21 wiersz i dalej. I dlatego, że jest to głównym tekstem, z którego będę się dzielił, ja prosiłbym, żeby powstać i ja przeczytam to miejsce dla poszanowania Bożego Słowa, jak zawsze to czynimy, tak i dzisiaj. Zwiastując dobrą nowinę, także temu miastu pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. I 27 wiersz mówi tak: a gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. Boże mój, Ojcze mój, dziękuję Tobie w imieniu Twojego Syna, mojego Pana i Zbawiciela i poprzez Ducha Twojego Świętego, że mogę stać na tym miejscu w imieniu Twoim, Zbawco nasz drogi, i dzielić się tym Słowem, które pozostawiłeś dla nas na pocieszenie, napomnienie, pobudzanie, utwierdzenie. Panie, proszę, abyś Ty wypełnił moje serce, i abym mógł przekazać to, co podoba się Tobie, i abyśmy byli zbudowani, jeśli i przynosili owoc dla Twojej chwały. Amen. Proszę usiąść. Kochani, kiedy czytam Biblię i zwracam uwagę na wiele miejsc Bożego Słowa i porównuję do czasu, w jakim żyjemy, w jakim się znajdujemy, to każdy może zauważyć w szczególności wiadomości w dzisiejszych czasach. Z całego świata napływają takie, że jest bardzo mało w nich pocieszenia, bardzo mało jakiegoś czegoś, co by mogło przynieść ludzi natchnąć nadzieją. Świat już nie ma takiego słowa. Wiecie, kiedy jeszcze dawniej cokolwiek, jakieś krainy do czegoś zdążały, to cieszyli się tym, że mogą iść naprzód, rozbudowywać, czynić coś. No dzisiaj przyszedł jakiś taki czas, że to wszystko, co ludzie budowali, ono jakimś sposobem idzie do ruiny. do ruiny. Kochani, jakby na to nie patrzeć, moralne życie społeczeństwa, duchowe życie społeczeństwa, materialne życie społeczeństwa, wszystko, wszystkim ludzie się zaczynają martwić, co będzie dalej. Ale nie tak jest z narodem Bożym. Z narodem Bożym jest tak, że Bóg wybrał swój naród. Jesteśmy jednymi z najszczęśliwszych ludzi na tym świecie. Z najszczęśliwszych mówię dlatego, że Bóg wybrał z tego świata. Zobaczcie, ile ludzi dzisiaj jeszcze boryka się w tym świecie i chociaż mają dużo szczęścia na tym świecie. Dużo szczęścia w życiu materialnym, w różnych społecznościach mają dużo szczęścia. Ale pewnie z najbogatszych ludzi tego świata, kiedy umierał, leżał na łożu cierpienia, powiedział takie słowa: kiedy odejdę stąd, napiszcie na moim grobie, że ten człowiek, który tutaj leży, miał w życiu dużo szczęścia, ale nigdy nie był szczęśliwy. Kochani, i tak właśnie często kończy się życie ludzi na tej ziemi. Apostołowie, którzy zwiastowali dobrą nowinę różnym miastom, różnym społecznościom i ludzie przychodzili do Chrystusa, zaczynali wierzyć w Niego, przyjmowali Go jako swojego Zbawiciela. Zaczynały się społeczności wierzących ludzi, chrześcijan. I apostołowie idąc dalej, zwiastując, po pewnym czasie wracają do tych miejsc, w których zwiastowali Ewangelię. Ale wracają do tych miejsc z pewnych przyczyn, żeby tych ludzi, których pozostawili może na miesiące, może na lata, powracają do nich nie po to, by sprawdzić, jak oni tam żyją, jak oni sobie dają radę, ale jest napisane, że oni, kiedy szli i przechodzili przez te miasta, gdzie było dużo wierzących, już uwierzyli w Chrystusa, to oni utwierdzali duszę ich, utwierdzali ich. To znaczy się, oni byli na czymś postawieni i oni wypełnieni byli wiarą, ale było potrzebne, aby ich utwierdzić. Dalej jest napisane, zachęcali ich, aby trwali w wierze. My w dzisiejszych czasach, żyjąc na ziemi, jest nam potrzebne zachęcenie, utwierdzenie, abyśmy żyli w wierze. Żeby nasza wiara, oglądając to wszystko, co się dzieje, nie upadała, abyśmy nie odeszli od wiary. Kochani, 11 rozdział, również Dziejów Apostolskich, czytamy takie miejsce, że w pewne miejsce został wysłany człowiek, który miał na imię Barnaba. I my czytamy takie słowa. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się. To znaczy się, gdzieś byli, gdzieś zaszli, gdzieś w jakieś miejsce poszli, z którego trzeba było się nawrócić. I nawrócili się nie do jakiegoś poprzedniego życia, ale nawrócili się, jest napisane, do Pana. Nawrócili się do Pana. I wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Aby całym sercem trwali przy Panu. Kochani, uwagę oni zwracali bardzo mocno. Nie, aby swoją nadzieję pokładali na marności tego świata, na majątności tego świata, na cokolwiek, co można przydbać w tym świecie. Oczywiście wszystko jest potrzebne i Bóg daje nam łaskę, abyśmy byli ubogaceni w wszelkim błogosławieństwie i materialnym, i duchownym. No, oni zwracali szczególną uwagę na to, ażeby całym sercem trwali przy Panu. Apostoł Paweł zachęcał i mówił, żeby trwali w wierze, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby właśnie w dzisiejszych czasach, o których jest napisane, że te ostatnie czasy to będą bardzo trudne. I tu właśnie potrzebne jest wytrwanie. W pierwszym liście do Tesalonicza, kochani, ja wybrałem, chciałbym mniej mówić, a więcej przeczytać, wiecie, bo kiedy sam czytam Boże Słowo, bardzo często zamykają mi się usta, bo Słowo Boże jest wszystkim, co nam potrzebne. I kiedy chciałbym coś dodawać do Niego, to wiecie, mógłbym się znaleźć w niebezpiecznej sytuacji, bo Słowo Boże określa nam, jeden, który pisał, mówi, że zostało nam napisane wszystko, co jest nam potrzebne. Wszystko. I czytając Boże Słowo, zauważam, że niewiele mogę dodać do tego. Ale tym Słowem żyć i napełniać je. Pierwszy list do Tesaloniczan, apostoł Paweł pisał takie słowa. I to jest rozdział trzeci. Przeczytam dość duży urywek. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego, do współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Kochani, niesamowicie potrzebną rzecz zauważam w tym, co robili apostołowie, że wysyłali i sami przechodząc, albo kiedy tylko mieli możliwość, szli po to, aby tych, których pozostawili, którzy uwierzyli, aby im dodawać otuchy, aby ich utwierdzał w wierze, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o waszej wierze, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze, miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Kochani, i apostołowie również potrzebowali tego podtrzymania. A kiedy to podtrzymanie przychodziło właśnie, kiedy dowiadywali się, że ci, którym zwiastowana była Ewangelia, stoją w wierze. Wytrwale. Kiedy nawet stanęli w obliczu ucisków i prześladowań, stali w wierze i trzymali się Pana. I to dodawało radości i otuchy tym, którzy im w przeszłości zwiastowali Ewangelię. Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Widzicie, nawet apostoł Paweł wyraził się takimi słowami, bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Wiecie, dodało im to otuchy. Jedni drugim dodawali otuchy i radości. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem, do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Kochani, znowu słyszymy o tym utwierdzeniu, o tym pocieszeniu. Kochani, żeby każdy był utwierdzony. Zapytajmy siebie, czy jesteśmy 100%, czy jesteśmy tak utwierdzeni w wierze i trzymamy się tej nadziei, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus w tym wszystkim, co otacza nas, w tych wszystkich trudnościach, niemożliwościach, jakie nam się często wydaje, że nie mamy wiele możliwości. Czy w tych momentach jesteśmy utwierdzeni? Czy pamiętamy, że Jezus jest naszą nadzieją i pamiętamy o tych, którzy zwiastowali nam Ewangelię swego czasu i mogą oni cieszyć się z tego, że ta Ewangelia, którą zwiastowali dla nas, ona żyje w nas i zostaje potwierdzona przez nasze życie ku chwale Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, dwunasty, trzynasty wiersz. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Kochani, również apostoł Paweł. Zamierzam zawsze przez przypominanie. Kochani, często nam zdaje się, że wiele, wiele już wiemy i z tego Bożego Słowa, które słyszymy często i które czytamy. No jednak apostoł Piotr, pomimo tego, że oni wiedzieli te wszystkie sprawy zbawienia, jednak on nie zaniechał i nie zaprzestał przypominać, bo to, że przypominał im, oni mogli niekiedy w pędzie tego życia zapędzić się w sytuacje, z których często zapominali o łasce Bożej i często im było ciężko wyjść ludziom z tych sytuacji ciężkich. Dlatego apostoł Piotr przypomina im, zawsze przypominać zamierzam wam te wszystkie sprawy. Kochani, jest bardzo dobrą rzeczą, kiedy nam się przypomina. Ktoś by mu powiedział, no ja już to tyle razy słyszałem. No kochany, kiedy może być w tym tygodniu, przyszłym czy miesiącu, znajdziesz się w sytuacji, że podziękujesz Bogu. Ja ci dziękuję, Boże, żeś przypomniał mi przez tego brata, czy przez tą siostrę, czy przez tą pieśń, czy przez to napomnienie, kochani, że zostało mi przypomniane, bo w danym momencie twojego życia będzie ci to tak potrzebne, jak śpiewaliśmy nawet w tej pieśni, jak skarb, jak złoto. Zamiast tego żelaza ciężkiego dostaniesz to srebro. Zamiast tej miedzi, która podobnie się świeci jak złoto, dostaniesz złoto. Kochany, to przypominanie jest, niekiedy tak się wydaje, ono tak aż może za dużo. Ale nie, w pewnym momencie ono będzie dla ciebie srebrem i złotem. Złotem przepalonym, tym prawdziwym, czym właśnie jest ta prawda, o którą zawsze słyszymy. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Kochani, o czym oni przypominali i oznajmiali, przypominali im o tym, co im wcześniej oznajmili. Przypominali im o tym, co im wcześniej zwiastowali. A co im zwiastowali? Zwiastowali im moc i zwiastowali im Chrystusa i zwiastowali im powtórne Jego przyjście. I żeby ludzie nigdy nie zapominali, a szczególnie wierzący, o tym, że Pan Jezus przyjdzie i należy czekać na Niego. I dlatego oni starali się przypominać, żeby człowiek wiedział, że nie czeka na to, aby jak najlepiej mi się powodziło na tej ziemi, ale aby wiedział, że jego ojczyzna jest w niebie i czeka i oczekuje tej ojczyzny. Aby jego serce nie było przywiązane do tego, co nie ma mocy, ale zwiastowaliśmy i oznajmiliśmy wam moc. Moc. O jakiej mocy mówił Pan, apostoł Piotr. Kochani, w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, widzimy, Pan Jezus zatrzymał się w jednym miejscu. 7 rozdział, 11 wiersz. Prawdopodobnie to będzie w innym miejscu. Czasem tak właśnie jest, że kiedy piszemy, robimy sobie zapiski, to ale na myśli i w moim sercu było podzielić się tym miejscem, w którym jest napisane o tym, że Pan Jezus zobaczył pewną wdowę, która szła i bardzo płakała i miała dużo pomocnic w tym, którzy szli z nią i razem płakali, bo jej syn zmarł. I wynosili go poza miasto, by go pochować. I Pan Jezus, kochani, zatrzymał się i zwrócił uwagę. Może nie raz widział takie sytuacje, ale, kochani, nikt nie mógł tej wdowy pocieszyć. Ona miała jednego syna, gdzie on może jej pomagał. I niestety przyszedł moment taki, został zabrany. I na to nachodzi Pan Jezus. Zatrzymuje cały ten korowód pogrzebowy i wiecie co? Podnosi tego młodzieńca. Jest to dla nas niewyobrażalne, bo nie widzieliśmy takich rzeczy, ale wierzymy w to. I na tyle mamy takiej wyobraźni, że coś możemy sobie wyobrazić, no niestety nie odczujemy tego tak, jak to się działo w tych sytuacjach. Ale ta wdowa zapłakana otrzymuje swojego syna z powrotem. Zobaczcie, jaką wielką radość Pan Jezus sprawił tej niewieście, tej wdowie, tej kobiecie. Jaką wielką radość. Wiecie, ci ludzie dziwili się, przyglądali się, nie wiedzieli, co się dzieje. Nawet bali się, bo nie wiedzieli, o co tam chodzi. Ale kobieta została pocieszona. Działo się wśród tych ludzi coś dziwnego, a to było to, Paweł, Piotr, który pisał o mocy, jaką im zwiastowali, jaką im oznajmili, my czytamy w Ewangelii Marka, pierwszy rozdział i 21 wiersz i dalej. Znowu wydarzenie, no można powiedzieć takie jedno z wielu wydarzeń, które było za czasów Chrystusa. I moglibyśmy go tak sobie pominąć, przeczytać go, pocieszyć się i czytać dalej. Ale zwróćmy uwagę, co tu się stało. I weszli do Kafernaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak nauczeni w piśmie. Kochani, i to zwróciło ich uwagę, bo oni znali Jezusa, znali Pana Jezusa, oni wiedzieli, skąd On pochodzi i wiedzieli, kto jest Jego Ojcem, oni cieleśnie znali Jego pochodzenie, ale kiedy On stanął pośród nich w synagodze i nauczał ich, oni zwrócili uwagę, że ten Jezus, syn Marii i Józefa, których oni znają, On ich czegoś naucza w inny sposób, niż oni byli nauczani. I On ich naucza jako moc mający, a nie jak nauczeni w piśmie. Coś innego. A był w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. Ale Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. I duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Wiecie, dla nich to była bardzo dziwna sytuacja. I pytali się więc, co to jest? O co tu chodzi? Nowa głoszenie, nowa nauka. Dzisiaj, kochani, spoglądając na ten świat, widzimy, jak wiele różnych nowych nauk jest głoszonych na tym świecie. No, która z tych nauk głoszona jest z mocą? O którym pisał Piotr. Oznajmiliśmy wam moc. Już nie tyle, że Ewangelii, ale moc Ewangelii. Jeden człowiek, w jednym miejscu jest napisane, że Ewangelia Chrystusowa, ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Dla jednych to jest głupstwo. Pewien ewangelista po wielkiej ewangelizacji, kiedy zaczepił go młody człowiek, mówi, wiesz co, człowieku, do ewangelisty mówi w ten sposób, to, co ty opowiadasz tym ludziom, taka masa ludzi, a ty im opowiadasz takie głupoty. Przecież to wszystko, co ty opowiadasz, no nie ma sensu, nie ma znaczenia, to jest głupstwo. I wiecie co, ten człowiek, ten ewangelista, wiecie, nie sprzeczał się z nim, nie skarcił go, nie mówi, wiesz, daj mi spokój, ale powiedział, poparł go, tego młodego człowieka, tak, mówi, to jest prawda. To, co ja opowiadam, mówi, to wszystko jest głupstwo. I ono nie ma sensu. Gdzie ten człowiek młody się zdziwił, o co? Bo co opowiadasz? Ale ten mu powiedział, tak, jest głupstwem. Nie ma sensu. I mówi, nawet ta Biblia o tym mówi, że ta Ewangelia, ona jest głupstwem. Ale dalej jest dodane dla tych, którzy giną. Dla tych, którzy giną. Wiecie, i ten młody człowiek się nawrócił. Ten młody człowiek się nawrócił. Kochani, bo Słowo Boże dla nas, każdego jednego z osobna, ma odpowiedź. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Jakaś nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Kochani, taką Ewangelię właśnie opowiadał Pan Jezus. I ta Ewangelia, ona była poparta. Tą samą Ewangelię opowiadali apostołowie, to samo przekazywali dalej. I to, kiedy oni przekazywali, ono działało na ludzi. Oni zauważali coś innego. Nie przez to, że może oczami patrzyli, no ono działało coś w jakiś dziwny sposób w ich sercu. Coś się z nimi robiło. I dlatego apostołowie, kiedy serca ludzi zostawały przemieniane i przyjmowali Chrystusa, uwierzyli w Chrystusa, oni wracali, by im przypominać, bo ludzie często zapominają ich początek, zapominają, jak Bóg działał w ich sercach, jak Bóg działał w ich życiu, zapominają. I myślą, że to na początku się tak działo i tylko wtedy się miało tak dziać, a później to już takie rozluźnienie i tak ono wszystko... Nie. Ta moc, która była zwiastowana, ona jest przypominana. Ona musi być przypominana. Ona musi być utwierdzana w ludziach. Nie mogą ludzie o tym zapomnieć. Kochani, dlaczego? Dlatego, że w księdze Jeremiasza, księga Jeremiasza jest również księgą, którą, wiecie, kiedy czytamy, ona wiele, wiele napomnienia, wiele, wiele takiego ostrego słowa niesie przez proroka Jeremiasza, który bardzo bolał za swoim narodem, bardzo przeżywał za swój naród, dlatego mógł ogłosić do nich to wszystko, co jemu dał Pan. On mógł do nich głosić, bo on kochał swój naród. On wiedział, że ten naród odchodzi od Boga i ginie, i idzie do niewoli i ogłosił im słowo, żeby się nawrócili i robili to, co Pan chce. W jednym miejscu jest napisane, tak, 23 rozdział, parę wierszów przeczytam. Od 22 i dalej. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od złej drogi i od ich złych uczynków. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Kochani, dlatego nawiązuje to miejsce do Bożego Słowa, że z tym, co my otrzymaliśmy, z tym, co Pan nam dał, nie ukryjemy się nigdzie, chyba że odrzucimy i nadaremno, jak to w jednym miejscu jest napisane, abyśmy nadaremno Bożej łaski nie przyjmowali. Dlatego gdyby ktoś odrzucił, nie inaczej jakby na darmo Bożą łaskę przyjął, poznał, został błogosławiony, przeżył Boże błogosławieństwo, napełnienie duchem, nie inaczej zakosztował niebiańskiego smaku i na nic mu to nie wyszło. Dlatego przypominanie, nie ukryje się człowiek z tym nigdzie, dlatego przypominanie, napominanie, utwierdzanie, pocieszanie jest bardzo ważną rzeczą, aby naród Boży stał i trzymał się Chrystusa do końca, bo to jest tak. Apostoł Paweł dużo przykładów również dał jeden taki przykład, że dużo biegnie na bieżni, żeby wygrać czy otrzymać wieniec, ale wieniec otrzymuje jeden, tak? Ale kochani, wszyscy, którzy biegną, nawet ten pierwszy, który otrzymuje wieniec, ale zanim którzy wszyscy biegną i dobiegną do mety, to każdy jest uznany, że doszedł do mety. Zdyskwalifikowany jest ten, który podczas biegu zrezygnował z tego biegu. Ten człowiek jest dyskwalifikowany. Jemu nie zalicza się niczego, nawet że wystartował, nawet że biegł, nawet że się męczył, ale 20 metrów przed metą i tak jestem ostatni, nie biegnę. Nie można, ale biegnąć do mety, bo każdy, który dobiegnie do mety, jest uznany, że zakończył swój bieg. I kochani, 29 wiersz mówi tak w tym samym rozdziale Księgi Jeremiasza. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Kochani, wiele słyszymy na temat Bożego Słowa, a jedno właśnie z tych słów na temat Bożego Słowa jest, że jest ono jak ogień, jest ono jak młot, który kruszy skałę. Kochani, bardzo często bywa tak, że nasze życie twardnieje. Robimy się bardzo twardzi w niektórych dziedzinach naszego życia i nie możemy ich zmienić. Ale Boże Słowo, które jest przypominane, którym jesteśmy napominani, którym jesteśmy pocieszani, ono może przepalić nasze serce. Ono może, tak jak ten młot, skruszyć nasze serce i powrócić do tego życia, jakim zaczęliśmy życie w Jezusie Chrystusie. W niedzielę brat usługiwał Słowem Bożym i on wspomniał o tym właśnie, jak tam była to miejsce, kiedy wyciągnęli tą drzazgę z jego nogi. Ono, wiecie, puchło wszystko, gniło, robiło się, ale przyczyną była taka jedna rzecz. Kochani, Boże Słowo właśnie ma taką moc. Ono zna w naszym życiu, co jest przyczyną w naszym życiu do takiego stanu czy takiego stanu. On zna przyczynę i słuchając Bożego Słowa, ono robi tą operację, jak ten młot kruszący, jak ten chirurg, kochani, on bierze i usuwa. On, wiecie, człowiek, laik, to jeżeli go głowa boli, to bierze dużo medycyny, żeby zabić ten ból, tak? Żeby przestała ta głowa boleć. No kiedy udaje się do lekarza, to lekarz, on inaczej to robi. On szuka przyczyny bólu głowy. I moja mamusia jest w takim nielekkim stanie i ją bardzo często bolała głowa. Bardzo często. I lekarze, wiecie, trzeba było dawać medycynę, żeby ją przestawała. No, lekarze szukali przyczyny i znaleźli. Wiecie, przyczyna nie była w głowie. Przyczyna była dlatego, że jest niesprawną. Przyczyna była tam troszkę poniżej szyi. że niewłaściwie była, miała ułożoną szyję i ono bolała głowa. I kiedy wykonali jej właściwe podkład pod ten, ustał ból głowy. Kochani, przyczyna. I to jest bardzo ważne, żeby znaleźć przyczynę, a Boże Słowo na przyczyny duchowego życia, często materialnego, często ono wie, jak skruszyć nasze serce, by być poddanym. I dlatego jest przypominanie, napominanie, pobudzanie, utwierdzanie i zwiastowanie. Kochani, był pewien moment w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Paweł, on miał płynąć jako więzień. I pomimo, że był więźniem, i my czytamy w 27 rozdziale, kiedy apostoł Paweł zwrócił uwagę kapitanowi, że przepraszam, kapitanowi, że lepiej nie wypływać albo odłożyć, bo może być problem. Wiecie, ale ten człowiek nie zwracał uwagi na apostoła Pawła, na jego poradę, na jego napomnienie, na jego, jakby powiedzieć, nastawienie. Nie słuchali go, ale bardziej jest napisane, zwrócił uwagę ten człowiek na sternika. I niestety popadli w problem. Popadli w wielki problem. Było dużo więźniów na tym statku. Niestety przyszła tragedia. Trzeba było wyrzucić wszystko. Trzeba było odciążyć statek. Nie pomagało nic. Widzieli, że przychodzi zginienie. I przyszedł apostoł Paweł i mówi do nich, słuchajcie, czy nie trzeba było posłuchać mnie wtedy, kiedy ja wam mówiłem? Nie trzeba było, wiecie, ale to troszkę boli, kiedy w taki sposób trzeba było mnie posłuchać, kiedy ja wam mówiłem. I kiedy apostoł Paweł odwróciłby się i odszedł i nic więcej nie powiedział, wiecie, możliwe, żeby zginęli wszyscy. Ale on tak nie zrobił. On mówi do nich, napomniał ich, trzeba było posłuchać, a później daje poradę i pocieszenie dla nich. Bóg, ten, któremu ja służę, przyszedł, on posłał anioła i on oznajmił mi, że nikt z was nie zginie. Nikt nie zginie. On dał was wszystkich w moje ręce. Kochani, ale trzeba posłuchać. I wiecie, i on dał poradę. Zostali uratowani wszyscy. Statek zginął, ale uratowani byli wszyscy. Porada, pocieszenie. Wiecie, on natknął ich nadzieją, bo gdyby okręt rozbijał się i ciemno, i fale, wiecie, bez nadziei ludzie machają rękami, jak się da. Ale w tej tragedii apostoł Paweł natknął ich nadzieją. Pocieszył ich. I wiecie, to dało im siły, dało im mocy, że nie machali nadaremno rękami, ale płynęli. Płynęli, bo wiedzieli, że dopłyną. I uwierzyli wtedy słowa, które im mówił Paweł. I było to bardzo ważnym dla nich rzeczą. My czytamy o napomnieniu apostoła Pawła, również kiedy on pisał do Tesaloniczan o miłości, o cichym życiu. On poucza ludzi i tam właśnie jest również napisane o tym, że oni to przypominają, oni to napominają, oni tym pocieszają, kochani, utwierdzają naród po to, żeby to życie prowadzić. Nie zapomnieć o tym. Często wychodząc z domu modlitwy może i zapominamy o tym, co było mówione, ale przysłuchując się do tego, co było mówione, jesteśmy tak jak apostołowie. Może zapomniemy. Może zapomniemy. Oni zapomnieli bardzo dużo. Oni to, co było mówione 3 dni temu, oni za 3 dni już nie pamiętali nic. Boże Słowo mi o tym mówi. Kiedy Pan Jezus mówi do nich, Syn Człowieczy będzie zabity, ale 3. dnia zmartwychwstanie. I my widzimy, że oni idą i mówią, bez nadziei, bez w ogóle załamani. Tych 2, co do Emaus szło, wiecie, oni tak byli przekonani w tych swoich myślach, że Królestwo Izraela będzie już odbudowane, że kiedy Pan Jezus umarł, kiedy na krzyżu, oni się załamali całkiem. I my słyszymy również o tym i jest to nam przypominane, żebyśmy takimi nie byli, żebyśmy wierzyli Bożemu Słowu. Kochani, i choćbyśmy nawet zapomnieli, ale słuchając, jest napisane, Pan Jezus mówi, kto ma uszy, niech słucha. Niech słucha i niech słucha. I choćbyś wyszedł z tego miejsca i zapomniał, to pamiętaj to, co Pan Jezus mówił. Ja poślę do was Pocieszyciela, Ducha Świętego. I co On zrobi? On wam przypomni to, co ja do was mówiłem. Ten Duch Święty, którego Pan nam dał w życiu, w naszych różnych trudnych sytuacjach, On przypomina nam. Pamiętaj, co ja powiedziałem. Nie trać nadziei. Tam jest meta. Idź, trzymaj się, kochani. Zbliżając się do końca usługi, wiecie, Pan Jezus kocha swój naród, którego wykupił. On mówił do Ojca, kiedy się modlił. Wiecie, takie piękne słowa. Ja nie pamiętam, kto zwrócił na to uwagę, ale przysłuchując się do pewnego kazania, to usłyszałem takie słowo i ono mnie dotknęło bardzo mocno. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus modlił się za nas do Ojca i mówił tak: Ojcze, wy możecie sobie sami to czytać i przeczytać parę razy, żeby ono zapadło głęboko w wasze serca. Ojcze, zachowaj tych, których mi dałeś. Wiecie, co to znaczy? Pan Bóg wybrał mnie i ciebie z tego świata. Bóg wybrał. Jest tak napisane, nawet jeden z apostołów, Bóg wybrał przed założeniem świata. Wybrał. I wiecie co? On wybrał ciebie i mnie z tego świata i przyprowadził do Chrystusa. Jesteś Jego i jesteś w Jego rękach. Pan Jezus modlił się i bardzo i wiele razy powtórzył to. Tych, których mi dałeś. Tych, których mi dałeś, zachowaj. Tych, których mi dałeś, daj, aby byli tak, jak my jesteśmy jedno. I kochani, objawienie Jana jest bardzo, bardzo... Pan Jezus tak kocha swój naród, wiecie, że On nie pozostawia go w niewiedzy, nawet kiedy On jest po prawicy Ojca, ale objawia Janowi i każe mu to zapisać i żeby do dzisiaj ono było czytane i przypominane, że On kocha swój naród. I w drugim rozdziale i aż do końca trzeciego rozdziału, od początku drugiego do końca trzeciego rozdziału, ja nie będę tego czytał, ale uważnie czytając te słowa zauważam, że Pan Jezus kocha. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus pociesza swój naród. Ale czy tylko pociesza? Nie. On daje naganę dla swojego narodu, dla swojego Kościoła i daje poradę. On mówi tak, niektóre miejsca tylko przypomnę. Do zboru w Efezie mówi tak, znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość. Cierpiałeś dla mojego imienia. I nie ustałeś. Kochani, pochwalił Pan Jezus swój Kościół. Tak, pochwalił. Ale zaraz za tym, ale mówi, zwraca uwagę. Wiecie, bo Pan Jezus, On nie chce, żeby coś było, pozostawało w nas, w naszym życiu. Coś nie tak. On zwraca uwagę na to, co jest nie tak. Ale mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Kochani, mam Ci to za złe. To mówi Pan Jezus do swojego Kościoła, do swojej oblubienicy. Mówi, mam Ci to za złe. Wy wiecie, że apostoł Paweł, kiedy porównywał żonę i męża, on porównał Chrystusa i Kościół. Popatrzcie się, jak mąż żonę kocha i żona męża, tak Chrystus umiłował Kościół. I wy miłujcie tak, jak Chrystus Kościół umiłował. I on właśnie w taki sposób miłuje i mówi, mam ci to za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. I gdyby tak pozostawił ten Kościół, co robić? Ale Pan Jezus mówi dalej im, że upamiętaj się, wspomnij więc, jakie wyżyny upadłeś, upamiętaj się, wróć do miejsca, z którego spadłeś, upamiętaj się, spełniaj uczynki takie jak na początku. Takie, jak wykonywałeś ich na początku, kiedy ta pierwsza miłość była w swoim sercu. Bo jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Kochani, taki jest nasz Pan Jezus. Przypomina nam, żebyśmy trwali w tym, co żeśmy przyjęli. Kochani, i on mówi do innych zborów, do Smyrny. Mówi, wiecie, tam do Smyrny on ma pocieszenie, on ma uznanie dla tego zboru i on ma utwierdzenie. Ten zbór przechodzi wielkie prześladowanie i Pan Jezus mówi, ja znam ucisk twój i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty i wiem, że ci bluźnią. Kochani, Pan Jezus mówi, nie napomina. Ten zbór jest zborem, który najwięcej cierpiał i wycierpiał i on uznał za bogaty i ubogacony zbór poprzez cierpienia. Nie lękaj się, on go daje im utwierdzenie w tym, co na nich przyszło. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Nie lękaj się, kochani. On podaje poradę i utwierdzenie tego zboru, tego kościoła i tak dalej. Mógłbym czytać, każdy zbór ma coś, w czym zauważył Pan Jezus, że coś jest nie tak, ale on najpierw pociesza. Ja widzę, ja patrzę na ciebie, ja się przyglądam. Ja nie jestem tylko ten, który jest bliska, jestem ten Bóg również, który jest daleka. Ja, przede mną się nic nie ukryje. My przeczytaliśmy te słowa niedawno. Nic się nie ukryje, nie schowa się nic. On widzi wszystko i on mówi nam o tym, abyśmy my pamiętali, że on nas kocha i pociesza, napomina, utwierdza, przypomina nam, żebyśmy, kochani, wytrwali do końca. I znowu ten ostatni zbór, jaki jest w Laodycei. Kochani, tego zboru Pan Jezus nie pocieszył. Od samego początku bardzo ostro podszedł do ostatniego zboru. Mówi, ja znam twoje uczynki, że jesteś, że ani letni, ani zimny, ani gorący. Byś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny. Wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin, nędzarz i biedak, ślepy, goły. I daje jeszcze poradę na koniec. Daje jedną poradę. Wiecie, nie ma gorszego stanu, kiedy zastanawiam się, nie ma gorszego stanu, kiedy człowiek jest, tak jak tutaj jest napisane, jest pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy, goły. Wiecie, to są takie określenia nieprzyjemne i nikt by nie chciał być takim. Nie chciałby nikt być nędzarzem, biedakiem, ślepym, gołym i pożałowania godnym. Ale Pan Jezus tak mówi, takim jesteś. Ale co się tutaj dzieje? O tym nie wiesz. Nie wiesz o tym. Wiecie, jeżeli człowiek jest goły i nie wie o tym, jeżeli jest ślepy i nie wie o tym, jeżeli jest pożałowania godny i nie wie o tym, jeżeli jest nędzarzem i nie wie o tym, bo gdyby wiedział, to jeszcze by szukał wyjścia. ale nie wie o tym. Kochani, dlaczego dziś jest tak bardzo ważne przypominanie Bożego Słowa? Właśnie dlatego, żeby nie popaść w ten stan niewiedzy. Żeby nie popaść w ten stan niewiedzy, bo nie ma gorszego stanu, że jeżeli człowiek już nie wie, w jakim stanie on się znajduje. I dlatego Pan Jezus jeszcze do tego ostatniego zboru radzi, daje poradę. Nabyj u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje i abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli ktoś otworzy, jeżeli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Kochani, dlatego dziś przypominane są te słowa. Napomnienia, pocieszenia, radości. Nie tylko pocieszenia, nie tylko napomnienia, ale porady, utwierdzenia w wierze, w ufności dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyśmy od Niego nie odeszli, kochani, aby zakończeniem naszej mety, naszego życia było to, co jest właśnie napisane. A Duch i oblubienica mówią przyjść. A Duch i oblubienica mówią, przyjdź. Kochani, tak będziesz czekał na swojego Pana. I nie będziesz się martwił tym, co się dzieje naokoło. Ale będziesz mówił, Panie, przyjdź. Panie, ja oczekuję na Ciebie. Ojczyzna Twoja i moja jest tam. Dlatego oczekujemy tego, co jest tutaj w tej księdze zapisane. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa. I w tym słowie trwajmy do końca, utwierdzajmy się, pocieszajmy się, umiejętnie napominajmy się, tak jak jest napisane o napominaniu. Kochani, można w różny sposób napominać, karcić, ale ono ma być tak, właśnie jak tutaj jest napisane. Ono nikogo nie odtrąci, ale każdego przyprowadzi z powrotem do Chrystusa, nawet jakby ktoś odpadł. Kochani, niech Was Bóg błogosławi. Staniemy na nogi i ja proszę.